Przechodzimy do czegoś dużo bardziej przyziemnego. Oceny prawne obowiązku terapii przy procesie umierania człowieka. Pan dr Michał Królikowski, który pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jest karnistą, zajmuje się prawem karnym, właściwie karnistą, który jest filozofem prawa. Jest także praktykiem, bo jest dyrektorem Biura Analiz Sejmowych. Zawsze ostatnia książka poświęcona jest prawu międzynarodowemu, karnemu, także ten aspekt prawno-porównawczy widać również w jego badaniach. Zawsze jak słucham pana doktora, to się uczę, więc teraz wszyscy mają szansę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, to wielki zaszczyt i za to przemiłe wprowadzenie. Ostatni referent jest w podwójnie niekomfortowej sytuacji. Z każdym zdaniem towarzyszy mu świadomość nadużywania cierpliwości słuchaczy. A po drugie, musi powiedzieć coś po wystąpieniach, w których właściwie wszystko już było. I ten podwójny dyskomfort jest także moim udziałem. Po bardzo wszechstronnym, jeżeli chodzi o uporządkowanie i systematykę pojęć w wystąpieniu ojca Filipowicza, ja właściwie mam za zadanie pokazania prawnych ocen, które mają towarzyszyć obowiązkowi terapii przy procesie umierania. I chcę Państwa podprowadzić do konkretnej sytuacji, jakich wiele, konkretnej sytuacji, w której reguły, jakie zwykle kreślimy, generalizując przypadki, z reguł są za krótkie, żeby rozstrzygnąć pytania, które się przed nami rysują. To jest taki konkretny przypadek, który często bywa udziałem lekarzy praktyków, lekarzy, którzy zwracają się do etyków, księży lub też karnistów, prawników, szczerze powiedzmy, zadając pytanie o prawidłowe postępowanie, o to, jak należy w konkretnej sytuacji postąpić, aby działanie było legalne, aby nie nastąpiło naruszenie norm prawnych, czy też głębiej norm etycznych, nie naruszone zostało sumienie, ono nie zostało nagięte lub złamane. A przykład, który wybrałem na dzisiejsze spotkanie, jest dość prosty i przypadkowy. Mamy mężczyznę, lat 65, który zachorował dość trudną chorobę, stwardnienie zanikowe boczne, 2 lata temu. Od początku znał przebieg i rokowania choroby. Od 3 miesięcy pojawiły się zaburzenia połykania, jest odżywiany przez tak zwaną przeskórną gastrostomię, a z powodu postępującej niewydolności oddechowej korzysta z nieinwazyjnego wspomagania oddychania. To stwardnienie zanikowe boczne oznacza zanik mięśni, znaczy brak możliwości korzystania z mięśni. One jest takie poczucie jakby zamykania się świata nad człowiekiem. Z otoczeniem dzisiaj to rozumiewa się przy pomocy tablicy z literami, które pokazuje wskaźnikiem trzymanym w ustach. Wielokrotnie zaznaczał, że nie chce, aby zastosowano u niego inwazyjne wspomaganie oddechowe, czyli krótko mówiąc respirator. Jest to związane z tym, że osłabienie mięśni powoduje także stopniowe niedotlenienie i ten proces umierania następuje przez niedotlenienie tutaj tak naprawdę, ale fakt, że nie ma gwałtownego przewentylowania powoduje, że ono nie jest fizycznie bólowo odczuwalne. Przewentylowanie ten ból będzie wzmacniać. Kilka dni temu wystąpiła u niego duszność, która szybko narastała. Żona była przestraszona, wezwała karetkę pogotowia. Pacjent był w stanie ciężkim, stwierdzono zapalenie płuc, zabrano go do szpitala. W karetce nastąpiło zatrzymanie oddechu i lekarz, nie wiedząc o wcześniejszych deklaracjach pacjenta, podjął czynności resuscytacyjne, następnie zaintubował chorego. Podłączył go do OIOM-u i w tym także do respiratora. Po zastosowaniu leczenia pacjent uzyskał stopniowo świadomość i zorientował się, że jest wentylowany. Zażąda usunięcia rurki intubacyjnej. Próby odstawienia od tego inwazyjnego wspomagania oddychania nie przyniosły rezultatu. Konieczny jest obecnie zabieg tracheotomii, żeby to oddychanie było możliwe. Chory stanowczo odmawia zgody na to. Potwierdza żona i dzieci, że takiej zgody wcześniej nie wyrażą. Pytanie, które zostaje postawione przed lekarzem i które stoi w sprzeczności z takimi wszystkimi podziałami na eutanazję bierną i czynną, które zostały do tej pory dokonane, jest następujące. Czy lekarz może odłączyć respirator? Jest to czynność, działanie, polegające na tym, że lekarz odłącza respirator, przyspieszając tak naprawdę proces umierania, ale likwidując ból związany z wentylowaniem. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, a tego rodzaju pytania są kluczowe w praktyce medycznej, ale także są kluczowe w perspektywie ocen prawnych, należy w odpowiedniej kolejności zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze, na obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza, a po drugie, na granicę tego obowiązku. Ten obowiązek udzielenia pomocy tak naprawdę przybiera dwie postaci. One są związane z reinterpretacją zakazów prawa karnego. Pierwszy jest to ogólny obowiązek udzielenia pomocy, taki sam, jaki ciąży na każdym z nas. Jeżeli znajdujemy się w sytuacji, w której możemy człowiekowi pomóc, kiedy on tej pomocy potrzebuje i nie musimy się narazić na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, to taki obowiązek na nas spoczywa. Jeśli tego nie zrobimy, to naruszamy jeden z przepisów kodeksu karnego i popełniamy przestępstwo. Drugi, bardziej wyrafinowany sposób odtworzenia obowiązku lekarza jest związany z innego rodzaju konstrukcją normatywną, a mianowicie z sytuacją, w której odtwarzamy szczególny obowiązek lekarza, aby ten zapobiegł utracie zdrowia albo śmierci pacjenta. Krótko mówiąc, tu już nie chodzi o to, że lekarz czegoś konkretnego nie robi i w ten sposób popełnia przestępstwo, ale tu chodzi o to, że lekarz ma obowiązek podejmować szczególne procedury medyczne, które są nastawione na cel, jakim jest zapobiegnięcie temu skutkowi, utracie życia lub śmierci. I oczywiście ten obowiązek aktualizuje się w sytuacji, w której powstaje niebezpieczeństwo utraty życia lub śmierci, czyli pewien rodzaj choroby. W tym wypadku tą podstawę odpowiedzialności, ten sposób obowiązku działania lekarza odtwarzamy w taki sposób, że sprawdzamy, czy lekarz jest tym lekarzem kompetentnym do prowadzenia tej procedury medycznej. Sprawdzamy, czy następuje sytuacja zwiększenia niebezpieczeństwa, więc choroba. Sprawdzamy, czy istniało działanie, które mogło zapobiec dalszemu rozwojowi choroby lub też wprost śmierci. I na samym końcu sprawdzamy, czy skutek, który wystąpił lub nie wystąpił, był powiązany z działaniem lekarza. Ale ważne jest to, że swoboda działania lekarza jest ograniczona przez autonomię pacjenta. Jest nawet osobne przestępstwo, które mówi o tym, że jeśli lekarz czy ktokolwiek inny podejmuje zabieg bez zgody pacjenta, to popełnia przestępstwo. A więc mamy z jednej strony obowiązek do działania, obowiązek do podejmowania procedur medycznych nastawionych na ratowanie życia lub zdrowia, a z drugiej strony mamy zakaz mówiący o tym, że nie wolno ci podjąć żadnej czynności, na którą nie uzyskasz zgody pacjenta. Zgody dobrze poinformowanego pacjenta, kompetentnego pacjenta i takiego, który ma możliwość wyrażenia takiej zgody. Proszę pamiętać o tym, że często przy najtrudniejszych chorobach pojawiają się wtórne objawy, depresja wtórna, która wymaga odrębnego leczenia, ale która zaburza zdolność podjęcia decyzji. I dla prawnika to przeskoczenie czy przejście pomiędzy tym, że jeśli pacjent jest niekompetentny lub też ma ograniczoną zdolność podjęcia decyzji, przejście na opiekunów lub rodzinę jest przejściem niedopuszczalnym. Znaczy rodzina nie uzyskuje w ten sposób prawa do podjęcia decyzji. Wtedy to wciąż pacjent jest osobą, która może wyrazić zgodę i tylko on. Natomiast rodzina jest, czy opiekunowie, czy bliscy są osobami, które towarzyszą temu procesowi, ale które nie mogą wejść w miejsce pacjenta. Wtedy lekarz pozostaje niejako sam trochę na polu walki o życie i zdrowie tej osoby. Podstawą obowiązku podjęcia terapii ratującej życie, ale też podstawą granic działania wynikających z braku zgody pacjenta na leczenie, jest zasada ochrony godności człowieka. Ta sama, o której już dzisiaj Państwo słyszeli w wystąpieniu mojego kolegi prawnika Leszka Boska, która została wyrażona w naszym porządku normatywnym w artykule 30 Konstytucji, w którym przeczytamy, że wrodzona niezbywalna godność, wrodzona, czyli ta, która jakby jest od początku, niezbywalna, której pozbyć się nie można, stanowi źródło wszystkich innych wolności i praw człowieka i obywatela. Ta, która jest źródłem naszych możliwości funkcjonowania. Stanowi ich oryginalne i samodzielne źródło. Kluczowe dla określenia sytuacji podejmowania decyzji o konkretnym postępowaniu przez lekarza ma po pierwsze zakaz eutanazji, czyli krótko mówiąc zakaz powodowania śmierci człowieka pod dwoma warunkami. Kiedy on żąda tego i kiedy działamy w wyniku współczucia w stosunku do cierpiącego, chorego lub też proszącego o taką śmierć człowieka. Jest to artykuł 150 Kodeksu Karnego i ten artykuł pozostawia nas trochę bezradnymi wobec rozróżnienia pomiędzy eutanazją czynną i wierną. Eutanazja czynna, przypomnijmy, to jest taka eutanazja, która polega na podjęciu działania, czyli jakby czynności, którą będą Państwo widzieć, która prowadzi do uśmiercenia takiego człowieka. Eutanazja bierna będzie polegała na tym, że czekamy, aż człowiek umrze, czyli nie robimy nic. I teraz czymś, co jest wysoce kłopotliwe, to kwalifikacja do tego typowego podziału pomiędzy eutanazją wierną i czynną działań, właśnie czynności, które polegają na rezygnacji z pewnych form terapii. Są takie formy terapii, które są powtarzalne. Codziennie dializuję tego człowieka i pewnego dnia ten człowiek mówi: już dziękuję i ja tej dializy nie podejmę. Ale są takie formy terapii, które są trwałe. Wszczepiony kardiowerter, defibrylator, czyli coś, co w sytuacji zaburzeń działania serca prowadzi do wyładowania elektrycznego i tę czynność w jakiś sposób przywraca. Im więcej tych wyładowań będzie, im gorszy będzie stan serca, tym po pierwsze będzie większa odporność na liczbę, znaczy na moc, czyli te wyładowania muszą być mocniejsze i one mogą być częstsze. W niektórych pacjentów przed śmiercią one dochodzą do kilkudziesięciu wyładowań w ciągu doby, mocnych, takich, które powodują gwałtowne wstrząśnięcie całym organizmem i powolne odzyskiwanie świadomości. Wiąże się z tym na przykład poczucie wzrastającego dyskomfortu i niepewności, kiedy za chwilę przestanę do Państwa normalnie mówić i wstrząsnę się cały i będę powoli wracał do świadomości. Właśnie respirator jest taką sytuacją. Jedno zaintubowanie powoduje, że muszę wykonać czynność, a więc muszę podjąć działanie, żeby ten respirator odłączyć. Podobnie będzie z kardiowerterem. A więc tu nie ma takiej możliwości czystej eutanazji biernej, czyli tego, że ja nic nie zrobię, tylko w pewnym momencie, kiedy ten środek powoduje nadmierny ból albo nadmierne naruszenie godności, żeby z niego zrezygnować, muszę wykonać czynność. A to w normalnym sposobie rozumienia karnisty będzie traktowane jako eutanazja czynna, a więc jako działanie, które przyspieszy nam śmierć człowieka. Dlaczego to rozróżnienie jest tak ważne i dlaczego poświęcam temu tyle miejsca? Powiedziałem do tej pory, że granicą działania lekarza jest zgoda pacjenta. Co to oznacza? To znaczy, że eutanazja bierna tak naprawdę nie jest zakazana. Bo eutanazja bierna oznacza nie podjęcie żadnej czynności, a żeby tę czynność podjąć, muszę mieć zgodę pacjenta. Jeśli pacjent wyraża chęć śmierci, to ja nie mam możliwości podjęcia takiej czynności. Ale eutanazja czynna jest zakazana. Pytanie jest takie, jak kwalifikować zatem rezygnację z pewnych szczególnych form uporczywej terapii, które wymagają interwencji medycznej. A brak podjęcia tej interwencji medycznej będzie powodował u pacjenta wzrost dyskomfortu, pogorszenie jakości życia, naruszenie jego godności, zwiększenie jego cierpienia. Przypadek, który Państwu opisałem na początku, jest takim przypadkiem. Co więcej, on opiera się także na naruszeniu zgody pacjenta, to znaczy on nie wyraził zgody na ten zabieg. Lekarz co prawda działał zgodnie z prawem, to znaczy w sytuacji nagłego zagrożenia życia, nie mając wiedzy o tym, jaka jest zgoda pacjenta, nią domniemywał i podejmował czynności ratujące życie. Nasze prawo, i tutaj powiedzmy, nie zna przymusu, instytucji przymusu leczniczego, a więc sytuacji, w której pacjent w warunkach dobrowolności i świadomości wyraża sprzeciw wobec podejmowania czy kontynuowania procedur medycznych, a my jakby wbrew jego woli taką procedurę będziemy prowadzić. Jest to prawda również w takiej sytuacji, w której pacjent straci zdolność wyrażenia swojego stanowiska, a więc staje się pacjentem niekompetentnym, nieświadomym, tak zwanym splątanym na przykład. pojawia nam się problem terapii uporczywej, to znaczy podejmowania tych szczególnych środków medycznych, które jakby polegają na próbie budowania granicy, na obronie ostatniego bastionu. Ten człowiek zbliża się do śmierci, to jest pewien proces umierania. Każda choroba ma swój scenariusz umierania. Lekarze mówią często trajektorię umierania. To się daje w niektórych chorobach zgeneralizować i nakreślić taki w miarę czytelny schemat, w niektórych nie. Na przykład choroba rakowa przez długi czas polega na delikatnym pogarszaniu stanu zdrowia pacjenta i w pewnym momencie jest taki mocny zjazd w dół, jakbyśmy zjeżdżali na nartach po stronę. I my jesteśmy w stanie w pewnym momencie przy pewnych chorobach powiedzieć, to jest już ten moment, najprawdopodobniej jesteśmy blisko śmierci. Są takie choroby, w których na przykład choroby związane z atakiem serca, czy też niewydolnością oddechową, kiedy mamy mocne na tej trajektorii, mocne takie tąpnięcie w dół i wychodzimy. Mocne tąpnięcie w dół, wychodzimy, a za 14 razem nie wychodzimy. Ratujemy czy nie za 14 razem? Nie wiemy, jaki będzie scenariusz dalej. W pewnym momencie jednak już widzimy, że pojawia się terapia uporczywa, to znaczy stosujemy środek, który właściwie służy tylko jednej rzeczy. Zahamowaniu przejścia na drugą stronę. Ten środek może polegać na pewnej szczególnej procedurze medycznej, kardiowerter, inhalacja, może polegać na nawet zabiegu pielęgniarskim, nawadnianie jest w opiece paliatywnej kłopotliwym, nawadnianie, czyli krótko mówiąc podawanie napojów, jest w opiece paliatywnej trudną procedurą, bo przecież wiemy, że bez wody człowiek nie będzie żył, a w pewnych momentach nawadnianie będzie potęgować ból. Dlatego ono w niektórych wypadkach jest też ograniczone w opiece paliatywnej. Problem polega na tym, że prawo nie zna definicji terapii uporczywej. Polskie prawo, bo są oczywiście kraje, które taką definicję znają i są, i lekarze myślę, że są w takich krajach w nieco bardziej szczęśliwej sytuacji, bo mają dodatkowe procedury działania. Jedną ze wskazówek zdefiniowania terapii uporczywej będzie oczywiście Evangelium Vitae, punkt 65, ale nie będzie to oparcie, które da nam jasną odpowiedź. Przeczytamy tam, że terapią uporczywą będą zabiegi medyczne, które nie są współmierne do rezultatów, są zbyt uciążliwe dla chorego, dla jego rodziny, nie są obiektywnie proporcjonalne do przewidywanej poprawy zdrowia. Pojawia się pojęcie dalej środków nadzwyczajnych. Ta definicja jest wysoce nieprecyzyjna w Evangelium Vitae, a tymczasem jej rola jest kluczowa. Dlaczego? Istota definicji uporczywej terapii polega na tym, że ona przekształca obowiązek lekarza do leczenia w obowiązek lekarza do zaprzestania terapii. Ta sama podstawa, która jest źródłem obowiązku leczenia, godność człowieka, będzie prowadziła nas w pewnych sytuacjach do konwergencji, doprowadzi nas do obowiązku zaprzestania terapii. Dalej kontynuowana terapia w takim kształcie będzie naruszeniem tego, co broniliśmy lecząc. Źródłem tej przemiany jest zasada ochrony godności człowieka, która w sytuacji, gdy zespół działań medycznych traci swoje uzasadnienie lub łączy się z naruszeniem dóbr pacjenta, zwalnia lekarza od jego podstawowego obowiązku. Tę prawdę wyraża artykuł 32 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przeczytamy w nim, że w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych. Próby zaproponowania definicji uporczywej terapii są podejmowane. Ja sam uczestniczyłem w takim projekcie miesiąc temu, który zakończył się miesiąc temu dużą konferencją na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jakby zaproponował definicję testamentu życia i terapii uporczywej. I myślę, że można powiedzieć, że uporczywa terapia obejmuje stosowanie procedur medycznych względem osoby w celu podtrzymywania funkcji życiowych osoby, która znajduje się w stanie terminalnym. Prowadzi do skutków w postaci przedłużenia procesu umierania w jego fazie końcowej, powoduje nadmierne cierpienie lub naruszenie godności pacjenta i w końcu nie obejmuje ona zabiegów pielęgniarskich, nawadniania, odżywiania drogą naturalną, likwidowania bólu, o ile one służą dobru pacjenta. Tu znowu pojawia się wytrych. Jeżeli terapia o takim charakterze nie służy już leczeniu, to stanowi postać ingerencji w nietykalność osobistą i z perspektywy prawnej jest niedopuszczalna. Podstawowe pytanie sprowadza się zatem do dwóch zagadnień. Czy uporczywa terapia generuje obowiązek odstąpienia od tych procedur, które składają się na terapię uporczywą, które są powtarzalne, dializy, nawadnianie, coś, co w pewnym momencie mogę zaprzestać robić. Ale do drugiego, bardziej trudnego pytania. Czy mogę podjąć kolejną, czy mam obowiązek podjęcia kolejnej interwencji medycznej, która ma zmierzać do odwrócenia stosowania intensywnej procedury medycznej, resuscytacji, wentylacji, kardiowertery. W systemie prawnym nie znajdziemy jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie. Wobec braku wyraźnej regulacji ustawowej zakładającej definicję uporczywej terapii. Wobec jednoznacznych zasad i procedur podejmowania przez decyzji przez lekarzy. Ale również braku regulacji, która nam pozwoli na zobiektywizowanie i zaktualizowanie decyzji pacjenta. Pacjent w pewnym momencie przy trudnych chorobach robi się niekompetentny. Albo ma depresję wtórną, albo cierpi i właściwie to cierpienie ogranicza możliwość podjęcia decyzji, w której perspektywa bólu nie istnieje, w której człowiek jest wolny od bólu, od chęci uniknięcia jego. A więc jak traktować wolę pacjenta, która była wyrażona kilka miesięcy temu, a pacjent jest w śpiączce? Przecież ta wola mogła się zmienić. Czy jego opiekun ma możliwość, ma prawo zmodyfikować decyzję pacjenta? To są pytania, przed którymi stają lekarze i prawnicy, w dużej mierze bezradni. Zastanawiając się nad tak zwanym testamentem życia, czyli nad pewnego rodzaju taką wypowiedzią pro futuro, czy na przyszłość pacjenta, żeśmy zastanawiali, czy istnieje możliwość deregulowania takiej instytucji, w której spisujemy na kartce brak zgody na przykład na terapię, na podejmowanie czynności składających się na uporczywą terapię, albo na pewny element resuscytacji i na przykład wskazania drugiej osobie, jakiejś bliskiej, która by była w stanie zaktualizować nasz bieżący interes prawny, nie? Dobro prawne, które jest dla nas ważne. Dzisiaj odpowiedź musi być wyprowadzona z koncepcji ogólnych, czyli zasady ochrony godności człowieka, jak również w związku z kontekstem szczegółowego wydarzenia. Na przykład właśnie z takim schematem umierania, który jest typowy dla danej choroby. Musi być wyprowadzona przez lekarza, który jest kompetentny w tej sprawie. Znaczy, to lekarz tak naprawdę jest w stanie odpowiedzieć na pytania, które postawi prawnik, gdy prawnikowi zada się pytanie, jak należy postąpić. Ale myślę sobie, że to jest tak, że można dzisiaj zarysować trzy procedury, podstawowe procedury działania, podstawowe procedury oceny prawnej, w której działanie lekarza byłoby legalne. Po pierwsze, jeżeli pacjent nie wyraża zgody na dalszy zabieg, to jest brak możliwości stosowania procedury medycznej. Po drugie, jeśli pacjent sprzeciwia się zastosowanej już procedurze, powstaje pytanie, czy zachodzi zobiektywizowany stan uporczywej terapii. Jeśli ten stan zachodzi, to zasada ochrony godności człowieka wykreuje obowiązek lekarza do tego, by on zaprzestał stosować tę terapię. A więc powstaje obowiązek odstąpienia od powtarzalnych procedur i w niektórych wypadkach również obowiązek zmiany decyzji co do procedury medycznej. Na przykład decyzji o odłączeniu od wentylacji. I po trzecie, pacjent znajduje się w stanie uporczywej terapii, ale prosi o jej przedłużenie. Mówi, chcę zakończyć jeszcze kilka spraw ważnych dla mnie. Godzę się na to cierpienie. Mój interes jest inny. I on dookreśla zasadę, znaczy swoją godność. Mówi, chcę godnie przeżyć te ostatnie dni i jednocześnie chcę załatwić kilka ważnych rzeczy, pogodzić się z kimś. I wtedy ta możliwość dalszego stosowania terapii ze względu na zaktualizowany interes prawny pacjenta moim zdaniem istnieje. Kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z kazusem, z tym przypadkiem, który Państwu zrelacjonowałem na samym początku, tym, w którym pacjent chory na stwardnienie zanikowe boczne został zaintubowany wbrew swojej woli w wyniku procedury medycznej, która nie rozpoznała jego jego autonomii z powodów opisanych wcześniej. Zadając sobie pytanie, czy istnieje możliwość zgodnego z prawem odłączenia od wentylacji, moja odpowiedź brzmiała nie. Jest to forma eutanazji czynnej. Jest to działanie polegające na odłączeniu, na zabiegu medycznym, na odłączeniu od inhalatora, a więc jest to czynność, która przyspiesza śmierć pacjenta. I muszę powiedzieć, po doprecyzowaniu definicji uporczywej terapii, moja odpowiedź dzisiaj jest inna. Moja odpowiedź dzisiaj jest taka, że system prawny nie może sobie pozwolić na to, że rozpoznając godność pacjenta, staje się bezradny wobec sytuacji, w której w wyniku błędu albo w wyniku zmiany sytuacji jest przedłużone cierpienie, naruszenie godności pacjenta, którego w ten sposób się wcale nie leczy, któremu się przedłuża okres umierania i zwiększa ból, który temu umieraniu towarzyszy. A brak możliwości zmiany tej sytuacji jest związany tylko z tym, że byłaby to czynność podpadająca pod zakaz eutanazji czynnej. W tym kazusie lekarz nie zdecydował się odłączyć wentylacji. A kazus zakończył się w taki sposób, że pacjent, który, jak Państwo mogli usłyszeć, wskazywał ustami i patykiem litery, jakimś niewyobrażalnym dla mnie wysiłkiem, sam tę rurkę sobie wyrwał. Aktualizując w ten sposób swoją wolę i myślę, akcentując to, co dla niego w tym wypadku było najważniejsze. I nie było to samobójstwo.